llena de calle. Hoy fue en la Colombia y estos estaba bien estos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której będziemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania.
A witają się z Wami Magdalena Drewniak
i Kamil Sacharzewski, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Zdzisław Grad ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Werbiści realizują nakaz misyjny Chrystusa, który brzmi: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.
Ojciec Zdzisław ukończył wyższe misyjne seminarium duchowne księży werbistów w Pieniężnie oraz studia z zakresu komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Jest też autorem kilku książek.
Od 1992 roku ojciec Zdzisław jest misjonarzem na Madagaskarze. Mieszka w Antananarivo, czyli stolicy tego kraju.
Święcenia kapłańskie przyjął 30 kwietnia 1989 roku w czasie pobytu Ojca Świętego na Madagaskarze. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, Ojcze. My już po krótkim przedstawieniu chcielibyśmy zadać pierwsze pytanie właśnie o początki rozeznawania i odkrywania powołania, bo wiemy, że są one bardzo różne. Młody człowiek nieustannie zastanawia się nad swoją życiową drogą, szuka sensu, szuka ścieżki swojego powołania, które będzie realizował. Kiedy ojciec zaczął myśleć o kapłaństwie?
No ja myślę, że wiele takich głosów rodziło się już, kiedy byłem ministrantem, później byłem lektorem, byłem kantorem, śpiewałem psalmy. Też należałem do oazy i no, byłem takim aktywnym, prawda, młodzieńcem przy parafii. Myślę, że to miało duży wpływ na, powiedzmy sobie, rozpoznanie powołania. Ale muszę powiedzieć, że nie byłem aż taki, wiesz, no, 100% pobożny, bowiem pochodzę z rodziny, gdzie mój tata był milicjantem komunistycznym. Nigdy go w kościele nie widziałem. Natomiast wpływ na moją religijność miała ogromny moja mama, która zawsze zabierała mnie do kościoła, prawda, i zawsze byliśmy w kaplicach Matki Bożej, jak później kiedyś powiedziała, że zawsze mnie ofiarowała Matce Bożej. A więc jej przykład modlitewny i też, powiedz sobie, jej odwagi duchowej, bo za każdym razem, nas było 8 dzieci, ja byłem ostatni, najmłodszy, i za każdym razem, kiedy mama któregoś z nas chrzciła, czy, prawda, wysłała do Komunii Świętej, to tatuś był zawsze brany na wezwanie do komendy, na tak zwany dywanik, musiał się tłumaczyć, dlaczego to robi, prawda. Więc mama zawsze zwalał na mamę, że to jej wina. No. Więc środowisko moje nie było aż takie 100%, powiedzmy sobie, no, pobożnościowe, ale w tym czasie jednak tam miałem jakiś taki głosik, który wzywał mnie do tej służby, chociaż jako młodzieniec uciekałem od niego. mimo prawda, tego wyzwania, czy takiego, weź sobie, no, jakiegoś tam przynaglania, jako najlepszy uczeń w mojej klasie w liceum zawodowym w Rzeszowie miałem prawo na bezegzaminowe studia i tak już stałem, wyobraźcie sobie, chciałem iść w ślady ojca jako student Akademii Militarnej i Wojskowej w Warszawie. Już byłem na tak zwanej WKU. Stałem przed drzwiami i tak, prawda, wahałem, wejść, nie wejść. Nie wszedłem. I momentem przełomowym, to też było takie opatrzeniowe dla mnie, że w dzień Bożego Narodzenia w roku 1980, to był już stan wojenny wtedy, to był chyba 81, tak, zostałem w domu sam na chwilę. Jeszcze owszem, byłem w takim stanie niezdecydowania, co robić z swoim życiem. I wówczas taka książeczka pobożnościowa, modlitewna, misjonarzy redemptorystów wpadła mi do ręki i ja tam czytałem sobie tak. I tamta lektura, no, dotknęła moje serce, także wtedy zdecydowałem, że jednak pójdę za głosem, który, prawda, odzywał się wielokrotnie w moim sercu, ale uciekałem do niego. Więc mogę powiedzieć, że ten wieczór Bożego Narodzenia, kiedy Słowo stało się ciałem, stał się takim, no, bardzo ważnym. I to też później mogę powiedzieć po latach, że wybrałem Zgromadzenie Słowa Bożego. Tak myślę, że ta łaska otrzymana w dniu Bożego Narodzenia w jaki sposób łączyła się też i z tym przyszłym wyborem zgromadzenia Słowa Bożego. A kiedy już, prawda, byłem zdecydowany, wówczas mój ksiądz wikary tutaj w Grudzisku Dolnym był takim palcem opatrzności Bożej, gdzie formował mnie jako ministranta, później jako lektora. I kiedy już byłem w Rzeszowie w szkole średniej, kiedy poszedłem do niego, bo on też się przeniósł, pytałem go o jakieś zgromadzenie misyjne, on odpowiedział krótko, no takim klasycznym są księża werbiści. To mi wystarczyło na tamten moment.
Tak. Swoje życie duchowe skierował ojciec ku misjom. Jest to wielkie poświęcenie siebie dla innych. I dlaczego właśnie tą drogę zdecydował się ojciec podążać, tą drogą?
Ja myślę, że Pan Bóg czasami używa takich, może powiedzieć, banalnych znaków, ale które są skuteczne w życiu człowieka, bo coś mówią. Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, widzę, że miałem pewne predyspozycje naturalne, jeśli chodzi o to powołanie i o taki sposób życia czy ewangelizacji. Ale tak się było, że książeczka misyjna była sprawą mego nawrócenia, to pójdę na zgromadzenie misyjnego. Bo w owym czasie, jak powiedziałem, nie wiedziałem nic o werbistach, tylko nazwę znałem werbiści. I dopiero w ostatnim momencie, wyobraźcie sobie, byłem najlepszym uczniem w klasie. Wszyscy mnie pytali, no gdzie idziesz na studia? To był czas komunizmu, słuchajcie, to nie można było od razu powiedzieć, bo ewentualnie były problemy z maturą. Więc ja już po maturze jeszcze byłem taki wahający się. Już powinienem jechać do Pieniężna na północ. Jeszcze nie jechałem. Dopiero 13 lipca, pamiętam, przecież było późno, jak nas zgłoszono do seminarium, ale wtedy dopiero wybrałem się na taką wielką podróż z południa Polski, nieznane mi Pieniężne na północy Warmii. I tam dotarłem i tam oficjalnie się zgłosiłem do zgromadzenia księży werbistów. Także mówię, była to pewnie taka też walka duchowa. Nie mogę ukrywać, że wówczas byłem jeszcze tak zakochany, jeszcze musiałem się odkochać, jeszcze bolało mnie serce. Ale to wszystko jakoś stanęło na mojej drodze i miałem na tyle łaski. Wyobraźcie sobie, gdybym wówczas, nie? To się sprawdza 100% słowo Pana Jezusa. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Zdaję sobie sprawę, żeby w owym czasie, gdybym nie miał takiego mocnego, prawda, takiej mocnej presji, takiego napięcia, takiego, prawda, tego popchnięcia, to na pewno bym się w tym czasie nie zdecydował. Ale tak patrzę dzisiaj, że gdybym wówczas nie odpowiedział na ten mocny głos Słowa Bożego, chyba bym zwariował. Także mówię, no owszem, jeszcze wcześniej przeżyłem taką drogę oczyszczenia przed wstąpieniem do seminarium w tym czasie między grudniem a majem, prawda, i spowiedź całego życia, to też tak mnie, prawda, powaliło na kolana, też były łzy, prawda, nawrócenia, no to wszystko Pan tak mnie przygotował do tego. No i tak się stało, że 1 września stanąłem u progu nowicjatu w Chrudowie koło Poznania jako kandydat na misjonarza.
To, co ojciec powiedział, te wszystkie doświadczenia pokazują, że Pan Bóg jest, Pan Bóg działa i my tylko pokornie musimy realizować przygotowany przez Niego dla nas plan, a te doświadczenia, które napotykamy, tylko nas w tym umacniają i pomagają i wzmacniają nas właśnie w tej drodze do świętości. Chcielibyśmy również ojca poprosić, żeby wyjaśnił nam charyzmat i zasady życia swojego zgromadzenia, charyzmat werbistów.
No, werbiści charakteryzują się, prawda, podstawowym charyzmatem tak zwanej pierwszej klasycznej ewangelizacji. Co to oznacza? To oznacza, że w myśl założyciela i jego charyzmatu i jego rozeznania zgromadzenie jest powołane, aby obwieszczać Ewangelię tym wszystkim narodom, które jeszcze, prawda, nie słyszały o nim, albo udajemy się tam, gdzie Ewangelia była już głoszona, ale w sposób niedostateczny, albo gdzie Kościół lokalnie jeszcze jest bardzo, bardzo słaby. Tak więc cokolwiek zgromadzenie czyni i w jakichkolwiek dziedzinach i gdziekolwiek, czy to w Polsce, czy w krajach innych, wszystko jest scentralizowane, aby służyło, aby imię Jezusa było bardziej znane, czczone i miłowane. A więc to jest taka pierwsza ewangelizacja. Stąd to nawet kiedy podejmujemy inne apostolaty, które bezpośrednio nie są z tym związane, ale one mają służyć umocnieniu tego właśnie głównego kierunku, jakie zgromadzenie rozeznało jako swój charyzmat. I powiedzmy sobie, że założyciel był naprawdę swego rodzaju geniuszem, bowiem założył w sumie 3 zgromadzenia nas werbistów w 1875 roku, później siostry misyjne Ducha Świętego, też aktywne, i 3. zgromadzenie, to jest bardzo genialna myśl, zgromadzenie kontemplacyjne Służebnice Ducha Świętego Odwieczystej Adoracji, której zadaniem było misjonowanie na kolanach, a więc nieustanne wstawiennictwo do Ducha Świętego, aby posłanie misjonarzy, ich praca i głoszenie przynosiło owoce, aby ludzie otwierali się na łaskę wiary i zbawienia.
I teraz zanim jednak przejdziemy do owocnego życia, które prowadzi ojciec na co dzień, zatrzymamy się na moment, by zaprosić was na utwór muzyczny. Wracamy już za chwilę.
Ty na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam Najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu Królu nasz. Jakie piękne jest imię Twe i nic nim nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Twa miłość Jezu jest największa, nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu Królu nasz. Jak cudowne jest imię Twe, nic im nie równa się. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Cudowne. Śmierć pokonana, zasłona rozdarta, zamilkł już grzech i zamilkł grób. Głośno brzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc, bo zmartwychwstał nasz Pan i Bóg. Ty nie masz rywali,
po przerwie wracamy do dalszej części audycji Dar i Tajemnica. podczas której właśnie chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania, a teraz już realizacji powołania kapłańskiego w Zgromadzeniu Werbistów. Przypomnijmy, że ojciec Zdzisław jest misjonarzem na Madagaskarze w Antananarivo, czyli stolicy tego kraju.
Mając zaledwie 29 lat, zdecydował się ojciec poświęcić całe swoje życie i wyjechać na misję do Madagaskaru. Jak tam ojciec odkrywał swoje powołanie, oddając się innym?
Więc ja zawsze ujmuję moje powołanie w taką triadę, że moje powołanie werbistów jest werbistem, jest powołaniem zakonnym, kapłańskim i misyjnym. Więc to jest takie nasze, powiedzmy sobie, kapłaństwo przeżywane na sposób misyjny, totalnie. I teraz, dlaczego Madagaskar? Może to warto powiedzieć. My jako werbiści, wstępując do zgromadzenia, to już na samym początku w nowicjacie musimy zadeklarować, że jesteśmy gotowi opuścić ojczyznę, opuścić, prawda, kulturę, opuścić bliskich i być dyspozycyjny, aby realizować to powołanie, to posłanie głoszenia Słowa Bożego wszystkim narodom. Tak więc ta otwartość, ta dyspozycyjność totalna, ona już jest jako wpisana w powołanie werbistowskie. Owszem, my mamy udział w naszej decyzji, do jakiego kraju możemy się udać. Ostateczna decyzja należy do generała, ale wpierw piszemy tak zwany dokument Petitio Missionis. Gdzieś jakieś, prawda, półtora roku po ślubach wieczystych piszemy dokument i piszemy na pierwszym miejscu kraj, na drugim, na trzecim, na czwartym. I wówczas generał, widząc potrzeby zgromadzenia na całym świecie, też nasze predyspozycje, czy nasze opinie, decyduje, kto gdzieś pojedzie. Ja byłem zdecydowany już jechać, bo powiem, była pierwsza decyzja wstępna, już napisałem Brazylia, Amazonia, później Kolumbia, Urugwaj, i ostatecznie tam Polska do dyspozycji, do formacji, prawda, powołań. Ale na tydzień przed ostateczną decyzją przyjechał z Rzymu radca generalny, w świętej pamięci ojciec Pająk, radca generalny, i mówi tak: zgromadzenie otwiera nową misję na Madagaskarze. Generał liczy na Polaków. I to był taki palec Boży, że mówi, zaczął nową misję, to jak? I wzięliśmy go, prawda, na taką rozmowę z moim kolegą, ojcem Pawłkiewiczem, na tak zwaną herbatkę w seminarium. Myśmy tak gadali i w końcu uwiódł nas. uwiodłeś nas, Panie, a my pozwoliliśmy się uwieść. Bo jechaliśmy w nieznane. W owym czasie naprawdę to była minimalna znajomość kościoła małgańskiego tu w Polsce. Nawet i kraju jako takiego nie było skąd wiadomo się zaczerpnąć. Ale to, co mnie osobiście porywało, że tworzymy nową misję. A więc ta szansa tworzenia czegoś nowego dla Boga, dla misji, mnie pociągała. I tak z zaufaniem jechałem w ciepło, ufając Bogu, że tam się odnajdę. I się nie pomyliłem. Dlatego 4 września 1990 roku wylądowaliśmy w stolicy Madagaskaru, Antananarivo. Oczywiście po wstępnym przygotowaniu językowym we Francji. To prawie cały rok. Tak.
To takie doświadczenie zaufania, od którego na pewno możemy się od ojca uczyć, właśnie poświęcić całe swoje życie, ale również zaufać już później, po wyborze swojego życia, właśnie i oddać swoje życie Bogu, tworząc coś zupełnie nowego, ewangelizując innych. A co dla ojca w ciągu tej wieloletniej posługi misyjnej było takiego najcenniejszego, coś takiego, czym chciałby się ojciec z nami szczególnie podzielić?
Ja w tej chwili, kiedy już 30 lat, prawda, perspektywa 30 lat, kiedy jestem na urlopie w Polsce, to przeżywam swój urlop bardzo aktywnie. Nie ma niedzieli, żebym nie głosił Słowa Bożego w jakiejś parafii, bo wiem, że polscy dobrodzieje, którzy nas wspomagają i modlitwą, i materialnie, mają prawo do nas, mają prawo do naszego świadectwa, do informacji o misji. Dlatego całym sercem się oddaję w czasie wakacji. Nie leniuchuję. Może kilka dni, ale tak to zawsze korzystam, aby też i budować wiarę naszych dobrodziejów, tych, którzy, ja ich zawsze uważam jako Kościół Matka, Kościół, który nas posyła. I patrząc tak 30 lat na misję, to mówię tak, moim taką dewizą, taką misyjną było: jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I te słowa mi urzekły, bo nawet jako seminarysta napisałem pracę magisterską w tej dziedzinie i później te słowa stały się ciałem w moim posłaniu. I mimo, że nie ukrywam tego, byłem pobożnym klerykiem i miałem doświadczenie Boga i Jego łaski, to jednak najmocniejsze przygody duchowe to właśnie na misjach. Doświadczyłem, że Bóg jest Bogiem żywym i że Duch Święty jest kimś konkretnym i że Jego łaski, Jego działanie na polu ewangelizacji jest czym naprawdę konkretnym, namacalnym. I to było takie moje najmocniejsze doświadczenie Jego asystencji w czasie, kiedy odwiedzałem wioski pogańskie 100%. Nie? Kiedy stanąłem przed dystryktem nad Oceanem Indyjskim, to było 120 km rzeki, jeziora, kanały, połączony ten kompleks, tuż nad Oceanem Indyjskim, tam może czasami 50 metrów nie było, nie? I ten teren stał się moim posłaniem pierwszym. A? Przede mną było tylko 6 wioseczek, które były lekko i rzadko odwiedzane przez misjonarzy. Był to region opuszczony i biskup bardzo się cieszył, że jestem gotowy. I ja wtedy pytałem się Ducha Świętego, jaką metodę mam obrać, aby tych ludzi przekonać do Chrystusa. I wpierw gorąco wzywałem Ducha Świętego. Prosiłem Go o znak dla mnie i o znak dla tych ludzi. Bo oni, słuchajcie, to jest klasycznie kultura pogańska, zanurzona w kulcie przodków, zanurzona w składaniu ofiar z wołów. Tak jest Madagaskar, ten na obrzeżach, nie? Bo w środku jest inaczej, ale na obrzeżach. Ludzie, którzy szukają pomocy, wzywają sił magicznych, duchów, prawda, z przodków. I z całym tym wszystkim, w tym kompleksie tych wierzeń, tych praktyk, wielu ludzi naprawdę cierpi, jest poranionych, jest chorych. I wyobraźcie sobie, że moje pierwsze, powiedziałbym tak, niewinne, niezamierzone wizyty. Pamiętam gdzieś w Ambatuszada, to było już lat temu 30, prawda, po kursie językowym i w pomocy jeszcze katechisty, takiego pomocnika, seminarzysty, który no, był takim tłumaczem, bo jeszcze nie dawałem sobie rady z językiem, bo język dosyć trudny. No i jestem takiej kaplicy jak Chopin. No i normalnie po ludzku błogosławię młodzież taka, która przygotowała się do chrztu, jest ten ryt przedchrzcielny. I w tym momencie, jak jeden mnie wskoczy do góry, wpadnie, wrzeszczy i pisze, Boże kochany, co mam robić? Prawda? Nigdy tego nie przygotował. Ale czuję, że muszę się modlić. Nie? I modlę się na tym, żeby się uspokoiła. Nie? Patrzę później, a ten mój pomocnik też coś go bierze. Boże kochany, biorę do ręki krzyż misyjny i mówię, modlę się już po polsku, Panie Jezu. Ja naprawdę w Ciebie wierzę, że tu stanę obok mnie i pomożesz. I wracam, nie, i modlę się na dłoma, powoli się uspokaja. I to było takie pierwsze uderzenie. Ludzie zwiedzili się, a biały misjonarz modli się, prawda, i wyzwala ze złych duchów, prawda, nie tak dla mnie. No. I poszła fama w tą całą okolicę i niestety później musiałem już zawsze, jak kiedykolwiek udałem się do buszu, zawsze dziesiątki ludzi prosiło o modlitwę. Także mówię, niezamierzony sposób. Musiałem stawić czoło wyzwaniu, którego nie szukałem, którego nie prowokowałem, ale Duch Święty jako zmusił mnie, abym raz omadlał tych ludzi przed Chrztem Świętym, aby później byli gotowi do przyjęcia łaski chrztu innej. Tak więc ta manifestacja charyzmatu Ducha Świętego stała się dla mnie no, najbardziej takim mocnym przeżyciem. I później, niespełna 2 lata po zaczęciu, wprowadziłem odnowę charyzmatyczną do mego dystryktu jako narzędzie pierwszej ewangelizacji. I dużo by mówić, kochani, ale naprawdę przeżywaliśmy nowe, realne, zielone święta tam, nad Oceanem Indyjskim. Do tego stopnia, że często mówiłem sobie, tak jak święty Piotr, odejdź do mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I dzięki takim znakom, właśnie sobie, często my jesteśmy w kościele, nie? Czynimy znak krzyża niedbale. A ja na samo wezwanie imienia Boga Ojca, prawda, było dziesiątki ludzi, prawda, uzdrowionych, nie? W czasie błogosławieństwa. Ile razy zacząłem mszę świętą po raz pierwszy w wielu wioskach, ludzie padali pod wpływem mocy, świętości, sakralności naszej wiary i naszych znaków wiary. Także mówię, te przeżycia sprawiły i te znaki wiary, znaki mocy, że w krótkim czasie, niespełna 3 lat, sześciu wiosek, które mi powierzono, doszedłem do 75 takich nowych wspólnot, jeszcze malutkich, ale już. I to było najpiękniejsze, że Duch Święty stanął obok mnie, a Pan Jezus potwierdził, że będzie ze mną. I to przeżycie ciągle dla mnie jest bardzo żywe, bardzo aktualne i takie najbardziej taką moją chlubą i radością. Dzisiaj już nie jestem tam na wybrzeżu, jestem 1500 km dalej na północy i mam jeszcze gorsze wyzwanie, trudniejsze, bo w tym nowym regionie suchym, półpustynnym na północy Madagaskaru, w okolicach Magisara, jest tylko od 0 do 3% chrześcijan. Teren pustynny, wody nie ma, wodę kupujemy, a deszczu nie ma, lasów nie ma, ludzie trudni. I znowu mam to samo wyzwanie, jak kiedyś, ale znowu ufam, że Duch Święty stanie przy mnie.
Ojcze, my tutaj tak możemy powiedzieć, że jesteśmy zauroczeni i tak zachwyceni Ojca świadectwem, tym, czym się z nami podzielił. Mieliśmy przygotowanych kilka innych pytań, ale te doświadczenie obecności Boga, doświadczenia Jego działania Ducha Świętego i tworzenia wspólnoty Kościoła są dla nas wyjątkowe i dziękujemy za to świadectwo. I kończąc już naszą rozmowę, chcielibyśmy jeszcze zadać Ojcu ostatnie pytanie. Historia powołania znana jest przede wszystkim Bogu. Każde powołanie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. To słowa świętego Jana Pawła II o powołaniu i chcielibyśmy właśnie spytać, czy Ojciec również zgadza się z tym, że Ojca powołanie, jak Ojciec rozumie te słowa, że jest darem i tajemnicą.
Więc tak jak powiedziałem na początku, bez pomocy Ducha Świętego nigdy bym się nie zdecydował, aby być misjonarzem i wybrać tą drogę zakonną, kapłańską, misyjną. A że jest tajemnicą, to z pewnością, bowiem już od pomy mojego dziecka ten głos gdzieś tam się przewijał, ale żeby na niego odpowiedzieć, nie, to potrzeba wielkiej mocy Ducha Świętego. Z kolei teraz z perspektywy czasu patrzę, że mimo doli i niedoli, nawet trudności, nawet cierpienia w czasie formacji, jednak Bóg przygotował mnie do tego zadania już teraz tu na misjach. Tak więc Bogu niech będą dzięki za Jego łaskę, za Jego zaufanie, za Jego posłanie. Bo widzę, że chyba należę do niewielu misjonarzy, którzy za życia już mogą cieszyć się wieloma owocami misji. Niektórym to nie jest to dane. W wielu krajach misyjnych, prawda, gdzie po wielu latach jeszcze nie mają nawróceń, jeszcze nie mają dotykalnych owoców. Ja to przeżyłem, że w krótkim czasie przeżyłem czasu wiele i doświadczyłem owocności mego posługiwania.
To też taka łaska właśnie od Pana Boga, żeby właśnie czerpać tą radość i widzieć owoce swojej pracy.
No z pewnością. Ja nie cierpię na misjach, słuchajcie. Ja mówię, że moje serce w połowie jest już czekoladowe. W sensie, że jestem, prawda, malgaszem. I owszem, teraz nie byłem 5 lat w ojczyźnie, ale wracam, jeśli niepokoję, kiedy wrócę. Mogę być 5 miesięcy, jestem tylko 2, bo prawda, już mnie przenaga, to muszę być obecny, bo wiele osób czeka na mnie, wiele rzeczy, wiele wyzwań. Dlatego skróciłem urlop, już spieszę się powrócić na niwo misyjne na nowo.
Kończąc, tutaj słowami świętego Arnolda, założyciela werbistów, ludzie radośni są silni w miłości bliźniego.
I również właśnie z tym przesłaniem chcielibyśmy zostawić naszych dzisiejszych słuchaczy. Przypomnijmy, że naszym gościem był ojciec Zdzisław Grad, werbista.
Dziękujemy ojcu za tę niezwykłą rozmowę i świadectwo pięknego wzrastania w powołaniu.
Dziękuję serdecznie, bo bardzo miło. Niech Pan Wam błogosławi. Szczęść Boże.
Dziękujemy i dziękujemy również wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji, tego spotkania. I już teraz zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze.
Żegnają się z Wami Magdalena Drewniak
i Kamil Sacharzewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jezus, przy Tobie, Chrystus.